Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 15 rozdział i przeczytajmy wiersz 23. A cały kraj głośno płakał, gdy wszystek zbrojny lud przemaszerował. Król zaś przeprawił się przez potok Kidron, a cały zbrojny lud przeszedł drogą w kierunku pustyni. Król Dawid opuszcza swoje ukochane miasto Jeruzalem, uciekając przed swoim zbuntowanym synem Absalomem, i pierwszą przeszkodą, którą musi pokonać, jest potok Kidron. Jest to pierwsza biblijna wzmianka o tym miejscu. Kidron albo Cedron w niektórych przekładach znaczy ciemny, mętny, ponury. Jest to rzeczywiście mętny, zimowy potok, który biegnie przez dość głęboką dolinę po wschodniej stronie Jerozolimy, pomiędzy miastem a Górą Oliwną. Dolina Kidronu wije się przez pustynię judzką na przestrzeni około 30 km aż do północno-zachodniego wybrzeża Morza Martwego. Właściwie obecnie potok Cedron, czy Kidron, jest niczym więcej niż suchym korytem, w którym mętna, ciemna woda pojawia się wyłącznie po ulewnych deszczach, które jedynie w okresie zimowym spadają na góry otaczające Jeruzalem i z tych gór spływając tworzą ten właśnie potok, czasami rwący potok. Nie wiemy dokładnie, jak sytuacja wyglądała w przeszłości, poza tym, że z badań archeologicznych dowiadujemy się, że koryto tego strumienia było kilkadziesiąt metrów głębsze niż jest obecnie. Być może potok Kidron płynął przez cały rok lub, tak jak obecnie, wysychał latem, a ożywał zimą. To, co jest dla nas istotne, to wydarzenia, które miały miejsce w tej dolinie. Pierwsze wydarzenie, z jakim spotykamy się w Słowie Bożym, jest przejście Dawida przez Kidron. Lud, który stoi i płacze. I Dawid, który obciążony tym wszystkim, co się dzieje, swoim własnym grzechem, przechodzi przez potok Kidron. Spójrzmy na kilka kolejnych miejsc ze Słowa Bożego, które pokazują, jakie wydarzenia rozgrywały się przy tym potoku. Otwórzmy proszę pierwszą Księgę Królewską, 15 rozdział. Czytamy tutaj o potomku Dawida, o królu, który nazywał się Asa. Wiersz 11. Asa czynił to, co prawe w oczach Jahwe, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Maachę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Podobnie podczas reform króla Hiskiasza, o których możemy przeczytać w drugiej księdze, nie królewskiej, ale Kronik, 29 rozdział, w 16 wierszu czytamy, iż kapłani weszli do wnętrza świątyni Jahwe celem jej oczyszczenia i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku Jahwe na dziedziniec świątyni. Stąd zaś zabierali to lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron. Podobnie następny rozdział, 30 rozdział od 13 wiersza. I zebrał się w Jeruzalemie liczny lud, aby obchodzić święto Przaśników w drugim miesiącu, a było to zgromadzenie bardzo liczne. Zabrali się tedy do usuwania ołtarzy, które były w Jeruzalemie. Usunęli też wszystkie ołtarzyki do ofiar z kadzidła i wrzucili je do potoku Kidron. Ponownie, za króla Jozjasza, musimy cofnąć się do drugiej Księgi Królewskiej, 23 rozdziału, i w 4 wierszu czytamy, że król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym, wynieść z przybytku Jahwe wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebiańskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I w 6 wierszu tego samego rozdziału kazał usunąć Aszerę ze świątyni Jahwe poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. W 12 wierszu tego samego rozdziału czytamy: ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich, oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manases w obu podwórcach świątyni Jahwe, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić do doliny Kidronu. A więc widzimy w wielu tych różnych historycznych wydarzeniach pewien powtarzający się schemat. Widzimy grzech w pośród Bożego ludu, nieprawość, bałwochwalstwo, różnego rodzaju pogaństwo, które weszło do Bożego zgromadzenia, które znalazło miejsce nawet w Bożej świątyni. I w czasie, gdy Boży Duch dotykał serc władców i przeprowadzali religijne reformy, całe to diabelstwo, całe to bałwochwalstwo niszczono i rozprawiano się z tym w dolinie Kidronu. Tam te rzeczy znalazły jakby swoje śmietnisko. Według historyków dolina Kidron z czasem stała się takim nawet miejskim wysypiskiem śmieci i zlewiskiem brudów z miejskiej kanalizacji. Niektórzy nawet twierdzą, że te wszelkie resztki po tych ofiarach świątynnych były również usuwane do doliny Kidronu. A więc było to miejsce odrażające i ponure. Dopiero gdy przychodziły zimowe, ulewne deszcze, cuchnąca dolina rozkładających się odpadów wypełniała się rwącą wodą, która zabierała wszystkie te nieczystości do morza śmierci, do morza martwego. Ta dolina, mimo tego, iż była symbolem nieczystości, grzechu, zła, znalazła miejsce w Bożym zamyśle, aby ostatecznie być oczyszczoną i uświęconą, poświęconą Bogu Jahwe. Otwórzcie proszę Księgę Jeremiasza, 31 rozdział. Tutaj Jeremiasz, natchniony Duchem Boga, nazywa tę dolinę doliną zwłok i popiołu. 31 rozdział Księgi Jeremiasza, 40 wiersz. I cała dolina zwłok i popiołu i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron, aż do rogu Bramy Końskiej ku wschodowi, będą poświęcone Jahwe. Czy to możliwe, by takie miejsce odrażające, cuchnące, pełne śmieci po bałwochwalstwie mogło stać się miejscem miłym Bogu, stać się miejscem poświęconym Jahwe? Czy ktoś z nas wybrałby taką dolinę by poświęcić ją świętemu? Czy nie szukalibyśmy najczystszego miejsca? Czy nie szukalibyśmy piękniejszego, bardziej pachnącego miejsca? A jednak Boży gust dramatycznie różni się od naszego gustu. Oto Bóg postanowił wybrać sobie to, co u świata wzgardzone, to, co u świata niskie, to, na czym wielu postawiło krzyżyk i mówi, z tym się już nic nie da zrobić, to jedynie śmietnik. Bogu się upodobało, by takie miejsca wziąć dla siebie i sobie poświęcić. Cała dolina zwłok i popiołu, miejsce, w którym wydaje się, nie może być żadnego życia. Miejsce, w którym wydaje się, mogą leżeć tylko suche kości. To są miejsca, na które Bóg patrzy i mówi, tam może być życie. My patrzymy na takie miejsca i mówimy, smród, ubóstwo, nędza, śmierć. Trzeba się od tego z dala trzymać. A Bóg patrzy na takie miejsca i myśli życie, świętość, odnowa. Pewnego razu Bóg zabrał innego proroka, Ezechiela, do doliny suchych kości, gdzie była tylko śmierć, gdzie nie było żadnych oznak życia. Nie tylko zwłoki, ale suche kości, do których Bóg kazał jemu prorokować, aby ożyły. I kiedy Boży prorok zdumiony tym nakazem, w posłuszeństwie zaczął wypowiadać Boże słowa do Doliny Kości, przyszło tam Boże życie. Bracia i siostry, to jest nasza misja, to jest nasze powołanie. My sami byliśmy jak potok Kidron, martwi, nieczyści, pełni bałwochwalstwa, pełni grzechu, pełni śmierci, a jednak Bóg postanowił wybrać nas i poświęcić nas dla siebie, uczynić nas szczególną własnością pośród wszystkich narodów, abyśmy rozgłaszali Jego chwałę, abyśmy byli Jego świątynią, w której On uwielbia swoje imię. I chce dać nam takie oczy, które patrzą na otaczające nas doliny Kidron, nie z odrazą, ale z odkupieńczą miłością, z odkupieńczą wiarą w Boga, który ma moc zlać deszcz z góry i przynieść zbawcze życie. W jakim kontekście zostają wypowiedziane te prorocze słowa w księdze Jeremiasza? Cofnijcie się 10 wierszy i zobaczcie wiersz 31. Oto idą dni, mówi Jahwe, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Jahwe. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Jahwe. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Jahwe, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Jahwe. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To są słowa, które znajdujemy także w Nowym Testamencie. Zapowiedź nowego przymierza, zapisanego nie na kamiennych tablicach, ale na odrodzonych sercach, oczyszczonych krwią Baranka Bożego. Nieczystych sercach, skażonych sercach, martwych sercach, które przez Boży cud odrodzenia, ożywienia, oczyszczenia stają się świątynią Boga żywego. Ostatnia biblijna wzmianka o Kidronie pojawia się tuż przed wypełnieniem słów tego proroctwa. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Oto ostatnia biblijna wzmianka o Kidronie pojawia się tuż przed złożeniem baranka Bożego w ofierze. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 1 wiersz. To powiedziawszy, co powiedziawszy? Pamiętacie, co jest w 17 rozdziale Ewangelii Jana? Jest tak zwana arcykapłańska modlitwa. Jezus modli się o tych, za których ma oddać życie, za tych wszystkich, których wybrał, za tych wszystkich, którzy w Niego mają być wszczepieni i przez Niego mają żyć. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron. To słowo za można też tłumaczyć przez, w niektórych tłumaczeniach starszych, przez potok Kidron czy Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Pan Jezus po spożyciu paschalnej wieczerzy opuszcza Jerozolimę, by udać się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemane, gdzie rozpocznie się jego krwawy bój. Aby się tam dostać, musi zejść w dół doliny Kidron, przejść przez potok i wspiąć się na Górę Oliwną. Był początek kwietnia, Pascha była na początku kwietnia. A więc jeśli padały zimowe deszcze, dolina była w znacznej mierze wypłukana z zalegających w niej nieczystości, a płynący potok był raczej płytki i wąski. Więc samo przejście przez Kidron nie stanowiło wielkiego problemu. Natomiast towarzyszące okoliczności były przygniatające. Jeden z uczniów okazał się zdrajcą i wydał swojego pana za cenę 30 srebrników, za cenę niewolnika. Religijni przywódcy naradzali się, jak go pojmać i jak go zgładzić. Zalęknieni uczniowie wkrótce mieli go opuścić i rozproszyć się, a Jezusa czekał nocny, nieuczciwy proces, wyśmiewanie, bestialskie znęcanie się, biczowanie, wyrok śmierci, hańba i niewymowny ból Golgoty. Król Dawid przechodził przez Kidron przygnębiony i przygnieciony ciężarem własnych win, nie wiedząc, co go czeka. Król Jezus przechodził przez Kidron przygnębiony i przygnieciony ciężarem win całego świata, dokładnie wiedząc, co go czeka. Cuchnąca dolina Kidronu mogła być wypłukana przez zimowe deszcze, ale nieczysta dolina ludzkich serc może być oczyszczona i uświęcona jedynie przez krew niewinnego baranka Bożego. Jeśli Kidron naszych serc ma być wolny od brudu, grzechu i poświęcony Bogu, to może to sprawić jedynie moc świętej krwi. Krwi, która obmywa tak, jak żaden deszcz i żaden rwący potok nie jest w stanie tego dokonać. Patrzmy, bracia i siostry, na krzyż, gdzie za nasze winy cierpiał i zmarł nasz Zbawiciel, gdzie przelała się Jego drogocenna krew, aby doliny Kidronu mogły stać się siedzibą świętego Boga i abyśmy mogli rozgłaszać tę dobrą wieść po innych dolinach. Przeczytajmy na koniec listu do Hebrajczyków fragmenty, które odwołują się do tych proroczych słów, które czytaliśmy z księgi Jeremiasza. 8 rozdział, od 1 wiersza czytajmy. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebiańskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, mówi: oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Od wiersza 11 z 9 rozdziału jeszcze przeczytajmy. Lecz Chrystus, gdy się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To jest Boży cel naszego zbawienia, to jest Boży cel naszego oczyszczenia, abyśmy mogli służyć. Świątynia to miejsce służby, to miejsce chwały, miejsce uwielbienia i miejsce nieustannej służby. Pan Jezus przelał drogocenną krew, aby oczyścić skażone doliny Kidronu i tam ustanowić swoją świątynię, bo gdziekolwiek jest Bóg i cokolwiek poświęcone jest Bogu, tam jest Jego świątynia, tam jest miejsce Jego przebywania, tam jest miejsce, w którym winna być Jemu oddawana chwała i gdzie winna być sprawowana Jego święta służba. W 10 rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdy mowa jest o ustanowieniu tego nowego przymierza, wiersz 12, 10 rozdziału mówi: lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi, po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już nie ma ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz wielkiego kapłana nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. I tak naprawdę powinienem całe te trzy rozdziały przeczytać, bo one są spójne w tej myśli doskonałości ofiary Pana Jezusa Chrystusa, naszego wybrania i poświęcenia w Nim, abyśmy byli Jego świątynią. Świątynią pełną chwały, świątynią pełną służby, w której baczymy na siebie wzajemnie, w której zachęcamy się wzajemnie, wiedząc, że mamy mało czasu, dokładając wszelkich sił, by służyć naszemu Bogu, który zapłacił za nas tak wielką cenę. Co tydzień mamy wieczerzę Pańską. Co tydzień wracamy myślami do krzyża, do cierpienia, do męki, do źródła naszego zbawienia. Ale myślę, że od czasu do czasu potrzebujemy zatrzymać się na tych biblijnych, proroczych miejscach, które pokazują nam, iż ten zamysł Boga był od samego początku, by wybrać sobie lud nie z tych doskonałych, nie z tych możnych, nie z tych wielkich, nie z tych czystych, ale właśnie z tych wszystkich, którzy byli śmietniskiem tego świata. Boży zamysł się nie zmienił. Pan Jezus nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, przyszedł wzywać bezbożnych. Nie po to, by zgromadzić sobie wokół siebie bezbożnych, którzy będą dalej trwać w swej bezbożności, ale by oczyścić bezbożnych, uświęcić bezbożnych i uczynić ich dziećmi Bożymi, uczynić ich świątynią żywego Boga, która jest świadectwem Bożej mocy, Bożej chwały i która jest miejscem Bożej służby. Bracie i siostro, to jest moje i Twoje powołanie, byśmy nieustannie oddawali Bogu chwałę. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię, na których jest dziękczynienie za to, co dla nas uczynił. Dziękczynienie za to, iż zapisał nasze imiona w Księdze Życia. Dziękczynienie i uwielbienie za Jego nieustanne orędownictwo i wstawiennictwo za nami, za Jego nieustanną służbę w niebiańskiej świątyni, nieuczynionej rękami ludzkimi, ale która jest dziełem samego Boga i naszą służbę w tej ziemskiej świątyni, w której nadal jesteśmy słabi, niedoskonali, w których nadal gdzieś są wspomnienia i resztki tych wszystkich rzeczy, które w nas się znajdowały i niektóre z nich jeszcze muszą być wypłukiwane i wypłukiwane i wypłukiwane z naszego życia do morza śmierci, gdzie zostają zapomniane i nigdy nie będą wspomniane. Ale jesteśmy, bracia, siostry, powołani, by służyć, by wielbić Boga w nowości życia, które nam dał, krocząc tą nową, żywą drogą, na którą zostaliśmy powołani i przysposobieni, obdarowani przez Niego wszystkim, czego potrzebujemy, aby sprawować naszą służbę. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, pomóż nam zwrócić nasz wzrok na krzyż, gdzie w wielkim bólu konał nasz Zbawiciel, gdzie przelewała się Jego drogocenna krew, która jedynie ma moc, by oczyścić nasze ludzkie serca, która jedynie ma moc zbawić nas i to zbawić doskonale, zupełnie. Panie, chcemy być zawsze pełni wdzięczności i chwały i uwielbienia dla Ciebie za Twoje dzieło zbawienia, za Twój zamysł odkupienia nas i za Twoją gotowość poświęcenia samego siebie, by nas ratować. Panie, modlę się, by i w naszych sercach obraz Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był jasno wymalowany, abyśmy nie wstydzili się krzyża, abyśmy nie wzdrygali się przed Jego hańbą, jeśli trzeba, uczestnictwem w Jego cierpieniach, ale byśmy byli gotowi, powołani przez Ciebie, uświęceni przez Ciebie, odnowieni, obdarowani łaską nowego życia, żyć w cieniu krzyża, każdego jednego dnia zapierając się samych siebie, biorąc na siebie nasz krzyż, by Ci służyć, by się zachęcać wzajemnie, by świadczyć innym o Tobie. Panie, odnawiaj w każdym z nas każdego dnia tę wizję naszego życia, naszego wielkiego powołania, wielkiego zbawienia, w którym dałeś nam udział. Daj nam też patrzeć, Panie, na ludzi wokół odkupieńczą miłością. Tak łatwo nam jest odsuwać się od ludzi. Tak łatwo nam jest widzieć ich brud, słyszeć ich plugawy język, widzieć ich bezbożne życie i odsunąć się od nich, zapominając o Twojej miłości wobec nas, zapominając o Twojej miłości wobec nich i darze łaski. Panie, prosimy, przemienij nasze myślenie i wypełnij nas Twoją miłością, gorliwością w pozyskiwaniu dusz, gorliwą modlitwą za nimi, wytrwałym świadectwem, abyś, Panie, ten cud, który uczyniłeś w nas, mógł dokonać jeszcze w wielu duszach wokół nas. Prosimy. Amen.